Jest godzina 9:11. Trwa poranek wnet. Gościem poranka wnet jest Antoni Macierewicz, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Zresztą nie muszę pana ministra w radiu wnet, ani w ogóle nie trzeba pana ministra przedstawiać. Jest pan gościem. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Pomysł na rozmowę, mieliśmy rozmawiać o marcu i za chwilę porozmawiamy o tym, co się działo w marcu 50 lat temu, w marcu 1968 roku, ale zacznijmy od tej wielkiej polityki. Informacje Onetu, burza w mediach pod tytułem sankcje amerykańskie skierowane przeciwko Polsce. Co pan o tych zdarzeniach myśli?
No, raczej by powiedział dezinformacja Onetu. To jest taka, jesteśmy w takiej sytuacji, w której musimy zawsze, gdy się spotykamy z jakąś wiadomością, najpierw rozstrzygnąć, czy mamy do czynienia z informacją, czy z dezinformacją. No tutaj w sposób oczywisty mieliśmy do czynienia z dezinformacją, bez względu na to, co było jej punktem wyjścia, to intencją było doprowadzenie, czy też wsparcie pewnego nurtu, który już występuje od jakiegoś czasu, mającego na celu rozbić sojusz polsko-amerykański. Amerykański to widać naprawdę od kilkunastu tygodni. Bardzo wyraźnie ten trend narasta. Odwołuje się on do różnorodnych naszych słusznych, prawdziwych wyobrażeń z przeszłości, do Jałty, do różnych wydarzeń z tamtego okresu II wojny światowej, poczucia porzucenia i krzywdy, ale to poczucie porzucenia i krzywdy jakby eliminuje to, co przecież jest istotą rzeczy. Gdyby nie wysiłek państwa i narodu amerykańskiego, nasza walka o niepodległość byłaby nieporównanie dłuższa i szansa na zwycięstwo nieporównanie mniejsza. Warto jednak pamiętać, że to decyzje prezydenta Reagana rozstrzygnęły walkę między Wschodem i Zachodem i rozstrzygnęły to, że także nasz wysiłek, wysiłek Solidarności, który oczywiście był kluczowy, ale bez wsparcia amerykańskiego nie mógłby uzyskać tak szybko takich efektów, jakim był proces wyzwalania Polski, który wprawdzie ciągle trwa, jest długotrwały, ale jego przełomem było jednak wsparcie amerykańskie. A więc obecna próba zaburzenia stosunków amerykańsko-polskich, mam nadzieję, że też spełznie na niczym i działania Onetu i innych dywersyjnych zachowań będą odrzucone przez Polaków.
Ten sojusz polsko-amerykański jest sojuszem silnym, sojuszem trwałym?
On jest obiektywnie korzystny dla obu stron. W tym sensie powinien być silny i mam nadzieję, że jest silny. Na pewno był silny przez całe dwa lata od 2015 do 2018 roku. Jestem głęboko przekonany, że będzie kontynuowany. Dlatego, bo obiektywnie dla Polski tylko Stany Zjednoczone są trwałym sojusznikiem, którym zależy na powstrzymaniu Rosji, któremu zależy na tym, żeby nie doszło do trwałego układu niemiecko-rosyjskiego, bo to jest układ eliminujący Stany Zjednoczone z Eurazji. A dlatego też w naszym interesie i w interesie Stanów Zjednoczonych jest sojusz z Polską jako jednym z fundamentów, jeżeli nie fundamentem układu środkowo-europejskiego. W podobnej trochę sytuacji, choć oczywiście nie tak silnym jego elementem, jest Rumunia i o tym też warto pamiętać. Tak też patrzą na to Stany Zjednoczone. Ale Polska ma decydujące znaczenie na obszarze Międzymorza i od Polski zależy stosunek całej Europy Środkowej do zarówno układu niemiecko-rosyjskiego, jak i do Stanów Zjednoczonych. Dlatego też to Stany Zjednoczone przesądziły o, poza inicjatywą polską, o rozstrzygnięciu szczytu NATO. To dzięki Stanom Zjednoczonym są wojska natowskie i amerykańskie na naszym obszarze i to Stany Zjednoczone podjęły inicjatywę zwiększania swojej obecności tutaj na terenie Polski i to wreszcie prezydent Trump rozstrzygnął, że inicjatywa Międzymorza stała się jednym z głównych światowych inicjatyw geopolitycznych. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że pojawiła się nowa jakość wraz z obecnością pana prezydenta Trumpa na konferencji Międzymorza. Widać to także w najnowszej strategii bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, podpisanej przez Jamesa Mattisa półtora miesiąca temu. Inicjatywy takie jak Międzymorza są traktowane przez Stany Zjednoczone równolegle, na tym samym poziomie, co Unia Europejska jako potencjalny sojusznik Stanów Zjednoczonych.
Czyli wygląda ten sojusz na strategiczny, znaczenie...
Tak, to jest sojusz strategiczny.
Znaczenie geopolityczne, więc takie rozmaite zdarzenia nie mogą go przeciąć, nie mogą go zepsuć.
Panie redaktorze, no pan patrzy na to z lotu ptaka, wypowiadając się historiozoficznie. Miejmy nadzieję, że nie mogą, ale w polityce zawsze jest tak, że duża koncentracja złej lub dobrej woli przesądza ostatecznie o przebiegu wydarzeń. Wydarzenia nie są zdeterminowane raz na zawsze. Wydarzenia zależą od ludzi. I jeżeli są siły, a są bardzo wielkie siły, które dążą do zerwania tego sojuszu, które dążą do ukształtowania na trwałe pewnej strategicznej wspólnoty euroazjatyckiej, Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej, to przeciwstawienie się temu, od czego zależy przyszłość Polski, bo nie ma niepodległej Polski wtedy, kiedy dojdzie do sojuszu niemiecko-rosyjskiego. Trzeba sobie z tego zdawać sprawę. Zawsze sojusz niemiecko-rosyjski miał w konsekwencji likwidację państwa polskiego i zagrożenie dla bytu narodu polskiego. W związku z tym jest dla nas fundamentem naszego bezpieczeństwa i naszego istnienia utrzymanie sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, ale do tego potrzeba wysiłku i zrozumienia tego faktu. Oczywiście jest on fundowany na takim naturalnej sympatii Polaków do Stanów Zjednoczonych, ale są też wielkie siły, które posługując się różnymi fałszywymi argumentami próbują to rozbić. Onet był tego dobrym przykładem, chociaż drobnym.
Ten wysiłek ze strony polskiego rządu teraz jest wystarczający, dostateczny, bardzo dobry, bardzo duży.
Panie redaktorze, nie jestem członkiem rządu, więc nie mogę się w jego imieniu wypowiadać.
Ale jest pan obserwatorem.
Głęboko wierzę, że jest robione wszystko, żeby ten sojusz utrzymać, rozwinąć i wzmocnić. No to jest, powiadam jeszcze raz, w polskiej racji stanu.
W polskiej racji stanu jest też myśl o tym, żeby te informacje, które z Polski są przekazywane do świata, są rozpowszechniane w świecie, żeby były informacjami i prawdziwymi, i relacjami prawdziwymi. Piotr Semka zwrócił uwagę na niefortunne stwierdzenie wczoraj na Uniwersytecie premiera Mateusza Morawieckiego. Powiedział, premier użył skrótu myślowego, jesteśmy dumni z marca, w tym znaczeniu, że jesteśmy dumni z ludzi.
No ale to jest zupełnie oczywiste. Myślę, że to było jedno ze wspanialszych sformułowań wypowiedzi pana premiera Morawieckiego. Ale ja osobiście jestem dumny z moich działań w marcu 1968 roku. Oczywiście można było zrobić lepiej, można było zrobić
tak,
więcej.
Ale
to jest zupełnie jasne.
Dopowiem, ale... panie ministrze, jedno zdanie, no bo oczywiście tak jest i my to zdanie rozumiemy, ale w Jerusalem Post było, jesteśmy dumni z marca w znaczeniu, że jesteśmy dumni z tego, co po prostu, no nie wiem, z tego,
nie rozumiem.
No, dziennikarz...
Znaczy, wie pan, wydaje mi się,
tylko powiem, co powiedział Piotr Semka. Dziennikarz Jerusalem Post uznał, że premier jest dumny z marca, czyli ze zdarzeń, które miały miejsca w marcu, ale nie ze zdarzeń, że był protest studentów, że Polacy...
Ale nie tylko studentów, był protest całego narodu polskiego.
Tak jest.
A pan mówi o studentach, a wspaniałe kazania księdza kardynała Wyszyńskiego 19 marca, później list biskupów, który wspierał demonstrację narodowe i który bardzo jasno potępiał atmosferę nienawiści sianą przez propagandę komunistyczną, to co? To nie jest powód do dumy, to jest wielki powód do dumy. W ogóle zapomina się z niezrozumiałego dla mnie powodu o stanowisku Kościoła, które miało dla nas wtedy jako studentów fundamentalne znaczenie. My czekaliśmy na głos Kościoła i ten głos Kościoła był we właściwym momencie, bo już powtarzam, 19 i 21 marca wtedy, kiedy wydarzenia były swojego apogeum, nie post factum, ale w trakcie, w najważniejszym momencie odezwali się polscy biskupi i za to raz jeszcze, myślę, warto Kościołowi Polskiemu podziękować.
To jest prawda, panie ministrze, ja się z tym zgadzam i nie polemizuję z tej dumy, o której mówi pan minister, tylko mówię, że zła wola, która jest w mediach dosyć powszechna, jeżeli bierze pan przecież tego doświadcza, wypowiada pan 10 zdań, jedno to zdanie jest brane i to zdanie jest tytułem opowieści zupełnie innej o intencjach pana ministra Antoniego Macierewicza, przecież pan tego doświadcza od tych
50 lat właśnie.
I tego samego doświadczył mniej premier więcej. Mateusz Morawiecki. Jeżeli przeczyta dzisiaj Jerozolim Post, to przeczyta, że on jest dumny
czytałem,
z marca.
Tak, nie czytałem Jerozolim
Post. I to o tym powiedział Piotr Semka, ale to jest...
Ale przepraszam, ale można to pociągnąć, bo to jest naprawdę bardzo interesujący wątek. Dlatego, bo on o czymś świadczy. A o czym świadczy? No o tym, że autorzy Jerozolim Post w takim razie za punkt odniesienia dla stanowiska narodu polskiego w marcu 1968 roku biorą partyjną, komunistyczną okupacyjną propagandę, bo tak długo jak długo nie zdamy sobie sprawy z tego, że wówczas państwo polskie miało rząd emigracyjny, za to, co się działo nad Wisłą, było strukturą okupacyjną, będącą narzędziem sowieckim i ich propaganda, tak, ich propaganda była antysemicka, ich propaganda była związana z dyrektywami moskiewskimi uwarunkowanymi sojuszem z państwami arabskimi i tak dalej, ale przecież to nie miało żadnego związku ze stanowiskiem narodu polskiego. Stanowisko narodu polskiego wyrażali studenci, wyrażali demonstrujący robotnicy, wyrażały manifestacje w całym narodzie i wreszcie wyrażał ksiądz kardynał Wyszyński, który powszechnie uważany był za interreksa, za po prostu głos narodu polskiego. To było stanowisko narodu polskiego, a nie Gomułka i aparat PZPR-u. No przecież to jest zupełnie oczywiste i trzeba mieć mentalność, przepraszam bardzo, właśnie z tamtego czasu mentalność związaną z aparatem komunistycznym, żeby inaczej interpretować wydarzenia. Jak można stanowisko, nie wiem, Trybuny Ludu, czy Życia Warszawy, czy innych tub moskiewskich traktować jako stanowisko narodu polskiego? Przecież to jest jakiś zupełny absurd.
Ale jeszcze więcej, bo pokazuje, że jest kontinuum, że właściwie tamte czasy i te czasy, które teraz mamy, są kontynuacją, w związku z powyższym rząd tamten i rząd ten, to jest, mają ze sobą kontynuację, nie widać, nie ma w takiej interpretacji tego, co wszystkiego, co się zdarzyło po 89 roku.
Powtarzam jeszcze raz, wtedy mieliśmy do czynienia z reżimem okupacyjnym, teraz mamy do czynienia z rządem narodowym. Taka jest różnica, można się z nim zgadzać lub nie zgadzać, ale to jest rząd narodu polskiego, bezspornie wybrany w wolnych, demokratycznych wyborach i poddający się weryfikacji narodowej w każdym momencie.
Ale oczywiście widzi pani, to należy do tej rozmowy geopolitycznej, taką chęć wpisania Polski i Polaków w taki silny antysemicki nurt, po to, żeby powiedzieć, Polak to antysemita, a jeżeli antysemita, to Amerykanie nie mogą mieć relacji poprawnych z takim państwem, w którym antysemityzm jest czymś w zasięgu ręki.
Tu nawet nie chodzi o to, że Amerykanie nie mogą mieć relacji, chodzi także o to, żeby rozbić naturalny przecież sojusz polsko-izraelski, bo trzeba sobie zdawać sprawę, że z punktu widzenia geopolitycznego te interesy są z sobą związane, podobnie jak interesy ze Stanami Zjednoczonymi. I nie ma wątpliwości, że ci, którzy próbują wmówić nam antysemityzm na bazie tego, co robiła propaganda komunistyczna w roku 68, czy w innych wypadkach, zmierzają do uniemożliwienia pogłębienia sojuszu i utrwalenia sojuszu polsko-amerykańskiego. To jest zupełnie jasne, oczywiste i każdy Polak musi sobie z tego zdawać zdawać sprawę, może wybrać jak chce, ale musi rozumieć, co robi. Ci, którzy idą w tę stronę, po prostu chcą przywrócić dominację rosyjską w Polsce i niech sobie z tego zdają sprawę. Trzeba te rzeczy nazywać jasno i po nazwisku, i po imieniu, dlatego, bo inaczej znajdziemy się w sytuacji, w której bezwolnie zostaniemy wypchnięci znowu w objęcia sowieckie.
A Rosjanie grają rozmaitymi rzeczami, które z zjawiskami, które są czy w Polsce, czy na Ukrainie. Tą grę rosyjską pan minister widzi.
No ale panie redaktorze, no ale oczywiście, że grają. Robili to zawsze. To jest najtańszy sposób wygrywania wojny. Rosjanie mają pełną świadomość, że propaganda jest dużo prostszym narzędziem niż czołgi. Nie przypadkiem pan Putin stworzył armię informacyjną. Nie wiem, czy państwo pamiętacie. Dokładnie rok temu, w lutym zeszłego roku, powołał osobny rodzaj sił zbrojnych, armię, oddziały informacyjne jako narzędzie walki, nie tylko cybernetyczne, ale informacyjne, czyli dezinformacyjne w istocie.
A do tego można dodać prowokacje, armię, prowokacje ze sprowokowanego zdarzenia, zrobi zdarzenie to w skali globalnej.
No taka jest oczywiście intencja, ale przecież my nie jesteśmy bezradni, my nie jesteśmy bezwolni. Jest Radio Wnet, no, ale jest masa przecież uczciwych ludzi. Mam nadzieję, że także w mediach publicznych. Powiem szczerze, że ciągle nie rozumiem, dlaczego w tych mediach publicznych, w relacjach na temat marca 68 roku tak pomija się fundamentalną zupełnie rolę Kościoła w tamtym czasie. To jest dla mnie jakaś tajemnica. Być może ludzie, którzy piszą o i decydują o kształcie tych audycji, po prostu są tak młodzi, że nie pamiętają, jak to było, nie są historykami i nie chce im się sięgnąć. I być może dlatego, że przez lata marzec był przedstawiany przez środowisko byłych komunistów jako ich, że tak powiem, punkt odniesienia, jako ich twór i ich legenda, że tak powiem. Być może dlatego z oczu współczesnych redaktorów to stanowisko narodu polskiego reprezentowanego przez księdza kardynała Wyszyńskiego zeszło na margines. To tak jak bardzo długo była taka relacja, że w marcu studenci walczyli, a robotnicy ich zdradzili, a później walczyli robotnicy, a studenci ich zdradzili. To jakiś absurd zupełny. Podczas wiecy, pochodów, manifestacji w marcu 68 roku było więcej robotników na ulicach Warszawy, Gdańska czy Krakowa niż studentów. To zupełnie oczywiste. A gdyby nie było wielkich demonstracji w roku 66, milenium Chrztu Polski, kiedy na ulicach się policzyliśmy, i to nie na ulicach tylko wielkich miast, ale także wsi, miasteczek, gdyby nie było tych milionowych rzesz ludzi na tysiąclecie Chrztu Polski, to nie byłoby też odwagi naszej w marcu 68 roku. My staliśmy się odważniejsi dzięki milenium Chrztu Polski. Warto sobie z tego wreszcie zdawać sprawę, to było kontinuum. A dzisiaj się opowiada o marcu tak, jakby ci ludzie, którzy w marcu wyszli na ulicę, nie byli dwa lata wcześniej na tych samych ulicach pod sztandarami katolickimi.
Jak byli, to oczywiście nie wszyscy, bo już wtedy był...
Ale 99%, to znaczy nie wszyscy. No tak, no nie wszyscy, zgadza się. Koledzy z ZMS-u zapewne nie byli, no ale oni stanowili przecież krople w morzu.
8 marca 68 roku był pan na tym wiecu na uniwersytecie?
Tak, tak, oczywiście. Byłem dzisiaj w jakimś radiu, bardzo ważnym, przepraszam bardzo, Radio Katolickim rano, z pytem powiedziano mi, że właśnie w tym momencie wiec, gdyby wiec było o 8 rano, to zapewniam państwa, że byłby 10 razy mniejszy, wiec był o godzinie 12, a więc jeszcze 50-lecie jest przed nami.
Atmosferę tego wiecu pan doskonale pamięta, do aresztu...
Rzeczywiście pamiętam. Pamiętam o takim fragmencie, który dla nas wtedy był niesłychanie istotny i był symboliczny dla tego wiecu. Oczywiście poza wspaniałym wystąpieniem Ireny Lasoty, która odczytywała ówcześnie tę uchwałę. Ale gdy napadło na nas to nie ZOMO, tylko wówczas ORMO i Golędzinów wjechali autobusami i próbowali rozpędzić nasz wiec, to my im rzucaliśmy złotówkę, grosze, 5 groszy, a pokazując no, stosunek do płatnych najemników Moskwy, jaki chcieliśmy w ten sposób wyrazić. Ten gest, który był wówczas powszechny, zupełnie zniknął z obrazu ówczesnych wydarzeń. Dla nas on był niesłychanie wówczas symboliczny i chciałbym, żebyście państwo o nim pamiętali, dlatego, bo ten narodowy element, niepodległościowy element, pogarda dla aparatu sowieckiej represji była wówczas najbardziej charakterystycznym elementem naszego psychicznego stanowiska, naszego stosunku mentalnego i psychologicznego do drugiej strony. To byli po prostu oprawcy sowieccy.
A w którym roku i kiedy i w jakich okolicznościach pan poznał Adama Michnika?
Adama Michnika, o ile się nie mylę, poznałem w roku 66, kiedy się znalazłem jesienią na pierwszym roku studiów. Na którymś z seminariów. Wydaje mi się, że u Mołowista albo u Montreifla, ale tutaj już nie jestem pewien. Chyba u Montreifla na seminarium. On był wprawdzie 2 lata wyżej, ale później pauzował, był relegowany ze studiów i w związku z tym spotkaliśmy się na tym samym roku, ale znajomość nie miała charakteru politycznego, tylko po prostu byliśmy studentami tego samego seminarium. Związków politycznych z Adamem Michnikiem wówczas nie miałem żadnych, a środowiska komandosów nie znałem, obserwowałem ich działania z zewnątrz, dlatego, bo prowadziliśmy wraz z kolegami wówczas akcję budowania drużyn harcerskich, skautowych, i akcję niepodległościową w ramach środowiska harcerskiego, także na Uniwersytecie Warszawskim.
I wtedy, między tym 66 a 68 rokiem, już się zarysowały te dwa odmienne sposoby patrzenia na Polskę i na przyszłość Polski?
Ja nie wiem, czy one się wtedy zarysowały, raczej były kontynuacją czegoś, co było od początku, od dawna, co było, tak powiem, spuścizną naszego dzieciństwa. Jest zupełnie oczywiste, że koledzy, którzy wychodzili z marksizmu, wychodzili z aparatu sowieckiego, z PZPR czy z ZMS-u, no, próbowali zrozumieć rzeczywistość polską. Byli przyjmowani oczywiście zawsze, ale też pewien dystans wobec ich neofityzmu był też naturalny. Ale solidarność wtedy, kiedy byli represjonowani, była zupełnie oczywista i nie miała żadnych granic.
Pan 8 marca, czy dzień, 2 dni później trafił do aresztu?
Nie, dużo później, 3 tygodnie później, 26 marca trafiłem dopiero, na szczęście, więc miałem okazję uczestniczyć w większości, jeżeli nie we wszystkich, przynajmniej warszawskich manifestacji w jakimś wymiarze, zwłaszcza jeśli chodzi w tym zakresie, w jakim studenckie komitety je organizowały, Uniwersytetu Warszawskiego organizować, a także Straż Studencką podczas wielkiego strajku na Uniwersytecie Warszawskim. No, ale oczywiście tych wydarzeń szczegółowych było wtedy masa i były bardzo ekscytujące dla młodego studenta i były rzeczywiście wielką szkołą działań niepodległościowych.
I co pan najbardziej zapamiętał? Z tej atmosfery i z tych zdarzeń. Symboliczne zdarzenie.
Bardzo wiele rzeczy, ale pamiętam tak, jeżeli pan pytał o symboliczne zdarzenie, to powiem o takiej sprawie, której chyba nigdy dotąd nie wspominałem, a ma ona bardzo istotne znaczenie. Gdy przygotowywaliśmy obronę, fizyczną obronę Uniwersytetu przed ewentualnym wtargnięciem, podczas strajku okupacyjnego, przed ewentualnym wtargnięciem sił milicyjnych, przechodziliśmy przez poszczególne wydziały, także przez Wydział Geografii. I tam jeden, chyba profesor albo docent, nazwiska jego nie pamiętam, a powiedział, panowie, ale zdajcie sobie sprawę z tego, że tutaj są zbiory kartograficzne, których wartość dla kultury polskiej jest nieograniczona. Pamiętajcie, że nie wolno wam narazić kultury polskiej bez względu na to, jak bardzo ważna byłaby dzisiaj wasza walka, to nie wolno zagrozić polskiej kulturze, bo raz już ona została zniszczona przez okupację niemiecką w Powstaniu Warszawskim. I to mi zapadło, że tak powiem, bardzo głęboko. Nie dlatego, żebym go podjął, odwrotnie. Ta troska tego młodego wówczas, no ja miałem lat 19, on miał lat prawdopodobnie 30, albo nie więcej, może 40. Człowieka pokazuje, iż wówczas wszyscy myśleliśmy w kategoriach narodowych, wszyscy myśleliśmy w kategoriach niepodległościowych, chociaż często różniliśmy się narzędziami, przy pomocy których o tą niepodległość walczyliśmy.
19 marca, bo nie pamiętam daty, trafił pan do aresztu?
Nie, 26.
26 i w celi był pan między innymi z Jakubem Karpińskim.
Jakub przyszedł później, Jakub przyszedł chyba w kwietniu, o ile się nie mylę, do tej celi. Tak, ale miałem zaszczyt i przyjemność, choć to może dziwnie zabrzmi, i przyjemność siedzieć z Jakubem chyba z 2 miesiące i wspominam to jako naprawdę wielki uniwersytet ideologiczny i faktyczny.
A jaka była atmosfera w więzieniu na Rakowieckiej, bo tam właściwie spotkali cela
przy
celi?
To jest dosyć skomplikowane, dlatego że z jednej strony no, bardzo się ucieszyłem, gdy Jakub przed naszej celi, ale równocześnie było tak, że przez cały czas był też agent celny, którego dość łatwo rozpoznaliśmy, więc możliwość swobodnego porozumiewania się w takim miejscu jak cela więzienna jest dosyć ograniczona i ta swoboda musiała się odbywać poprzez odwoływanie się do lektur, do informacji i tak dalej, które byłyby niezrozumiałe dla ewentualnego podsłucha, a przede wszystkim dla tego miłego agenta, który donosił wszystko, zresztą z jego relacjami, donosami. Później zapoznałem się w IPN-ie i rzeczywiście bardzo na bieżąco relacjonował wszystko,
czyli,
co mówiliśmy.
Czyli dobra rola, bo odnowił pamięć dzięki temu i zachował w pamięci to wszystko, o czym w celi się wtedy
mówiło. Z dzisiejszego punktu widzenia tak, no ale wtedy jego intencją było oczywiście szkodzenie nam i informowanie bezpieki o tym.
Zrobił karierę?
On wcześniej zrobił karierę, bo był sędzią wojskowym w Krakowie, a wtedy przebywał w więzieniu za jakieś tam rozgrywki, w wyniku jakichś rozgrywek między aparatem cywilnym i wojskowym bezpieki.
Przesłuchania były często? Wzywany był pan na przesłuchanie?
2 razy dziennie przeważnie, tak. 2 razy dziennie, rano i po południu. Rzeczywiście dosyć intensywnie.
Jak długo był pan na Rakowieckiej?
Niedługo, 4 miesiące. Wtedy.
Wtedy, później...
No później to się kontynuowało później. W ramach dojrzewania sytuacji Polski do osiągnięcia niepodległości, więc to zawsze musi kosztować. Nas kosztowało naprawdę wówczas niewiele w porównaniu z tym, co kosztowało pokolenie mojego ojca, co kosztowało pokolenie niezłomnych, więc też trzeba mieć proporcje tego wysiłku niepodległościowego. Wysiłek mojego pokolenia był, zwłaszcza środowisk robotniczych, środowisk rolniczych, był wspaniały. Ale prawdziwą daninę krwi, która była posiewem tej niepodległości, złożyli ci ludzie, którzy walczyli w okresie lat 39-62-65. To jest pokolenie, które dało fundament polskiej niepodległości. My tylko zbieraliśmy ich owoce.
Czy chciałby pan, żeby, patrzę na zegarek, 9:39, ostatnie pytanie, bo czy może powinna powstać taka książka, która opowiada o tej równoległości dwóch biografii, pana Antoniego Macierewicza i pana Adama Michnika. Myśli pan, że byłaby ciekawa?
Nie wiem, czy byłaby ciekawa. Zdaje się, że Le Point to coś takiego zrobił przedwczoraj. Taka była rzeczywiście relacja w tym francuskim piśmie, gdzie te dwa punkty widzenia zostały zestawione i rzeczywiście to wygląda interesująco. Przy czym nie przesadzałbym z wagą takiego, tej równoległości. Ja w żadnym wypadku sobie nie przypisuję żadnej wielkiej roli, ale nie ma wątpliwości, że nurt niepodległościowy, katolicki i narodowy odzwierciedlał dążenie narodu polskiego. A koledzy, którzy byli zaangażowani w marksizm i w Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą, ZMS i tak dalej, no dołączali do polskich dążeń niepodległościowych i tym, którzy zrobili to szczerze, i którzy naprawdę robili to po to, żeby Polska była niepodległa, a nie po to, żeby nam narzucać socjalizm z ludzką twarzą, są godni najwyższego szacunku.
Ale tak myślę, przez ten spór, przez KOR przechodzi, przez Solidarność, przez podziemie
i przez okres po 89, przez kolejne rządy. Tak, rzeczywiście i ma bardzo ciekawą symbolikę.
I cały czas trwa.
To prawda, cały czas trwa i ta, można by powiedzieć, że ta dyskusja, czy ten spór jest ciągle nierozstrzygnięty, chociaż myślę, że to narzędzie, na które zawsze zwracaliśmy, mówić teraz o środowiskach niepodległościowych, uwagę, pokazuje, że naród w tej sprawie ma jednoznaczne stanowisko propolskie, a tym narzędziem są wolne wybory. To, co nas różniło zawsze z kolegami, którzy wychodzili z marksizmu, to stosunek do wolnych wyborów. Ten spór się zaczął już w roku 76, w marcu 76 roku, gdy uważaliśmy, że trzeba zbojkotować tak zwane wybory do komunistycznego Sejmu, a oni uważali, że trzeba w nich wziąć udział i skreślać, etc., etc. I ten spór idzie przez później problem bojkotu tak zwanych wyborów w roku 80, przez dążenie z naszej strony do zorganizowania wyborów w Solidarności i powołania reprezentacji narodowej poprzez Solidarność, przez program Solidarności na zjeździe, pierwszym zjeździe Solidarności, gdzie dla nas postulat wolnych wyborów był najważniejszy dla kolegów, nie przez później okrągły stół, gdzie uważaliśmy, że nie można zaakceptować tak zwanych pół wyborów czy ćwierć wyborów. Także dzisiaj, gdy reprezentacja narodowa dla ruchu niepodległościowego jest wyrazem rzeczywistej woli narodu i jego fundamentem, a nasi koledzy uważają, że co tam... Wybory nie są ważne. Ważne jest, żeby sędziowie należeli do tej kasty, która zawsze miała decydujący głos, a wyborcy i wola narodu nie ma żadnego znaczenia. Więc widać wyraźnie, że stosunek do wyborów, stosunek do woli narodu demokratycznie wyrażanej jest bardzo ważnym punktem odniesienia i ciągnie się przez ten spór cały czas.
A wymiar geopolityczny ten spór ma?
No, wymiar geopolityczny, oczywiście ten spór ma także stosunek do Rosji, stosunek do budowy neosocjalistycznego imperium euroazjatyckiego, też jest bardzo istotnym elementem, chociaż brzmi troszeczkę, że tak powiem, dla normalnego słuchacza abstrakcyjnie, ale takie dążenie przecież w Unii Europejskiej istnieje i z drugiej strony istnieje także na Kremlu.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Pan Antoni Macierewicz był gościem Poranka Wnet. Mam nadzieję, że kawa smakowała.
Kawa znakomita, bardzo dziękuję. Tak znakomita jak Radio Wnet.
Jest godzina 9:44. W Radio Wnet zaśpiewa Jacek Kaczmarski. To był zespół Czerwone Gitary. Pan Antoni Macierewicz mówił o głosie Kościoła w 1968 roku, jak ważny był dla studentów na portalu Radia Wnet, czyli wnet.fm, www.wnet.fm. Mogą Państwo przeczytać artykuł o reakcji, takiej bezpośredniej reakcji księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego na marzec 68 roku, bo cytujemy fragment dzienników, czyli tego, co ksiądz kardynał zapisywał w dniu, w którym to się działo. I jeszcze jedna informacja, bo rzeczywiście miało dojść do spotkania pana ministra Antoniego Macierewicza z panią Ireną Lasotą tutaj w studio. nie myślałem, że będę rozmawiał z panem ministrem Antonim Macierewiczem o tej geopolityce, o tym, co się dzieje w relacjach polsko-amerykańskich, o fake newsach i o rozmaitych intencjach politycznych, które są obecne w Polsce i na świecie. Ale pani Irena Lasota wczoraj uczestniczyła w debacie na Uniwersytecie Warszawskim i później z Piotrem Semką w programie trzecim Polskiego Radia, więc nie mogła do nas przybyć, bo też się źle czuje, więc teraz ją serdecznie pozdrawiam. Jest godzina 9:51. Do studia przybył gość Tomasz Grzywaczewski, autor książki Granice marzeń o państwach nieuznawanych. Dzień dobry panu.
Witam serdecznie.
Opowiedzmy o książce.
Tak naprawdę ta książka...
Przysuńmy się do mikrofonu, bliżej, usiądźmy wygodnie, przysuńmy krzesło, odetchnijmy trochę. Głęboko, tak?
Spóźniony.
Bo pan biegł po schodach na piąte piętro, czy czekał pan na windę?
No właśnie nie, jestem tak spóźniony do państwa, że postanowiłem się przebiec, bo winda nie przyjeżdżała, także wbiegłem na piąte piętro.
A to wysokie piąte piętro, więc rzeczywiście nie liczył pan po drodze schodków. Po dwa schodki czy po jednym?
Po dwa. Ja po prostu wskakiwałem, żeby jak najszybciej się do państwa dotrzeć.
To świadczy o wieku, bo jeszcze pan jest w wieku biegania po dwa schodki.
Jeszcze tak, aczkolwiek już w tym wieku, kiedy te dwa schodki powodują zadyszkę.
Już powoli oddech będzie, bo to 40 sekund poczeka, albo minutę mniej więcej na uspokojenie
tak.
Oddechu.
A ja już tak. Rzeczywiście lepiej czuję.
No to dobrze. To teraz zaczynamy swobodną opowieść na temat książki o państwach nieuznawanych.
Tak, no ta książka to tak naprawdę zbiór reportaży z tych państw postsowieckich, państw widm. Państw, które formalnie nie istnieją, ale które faktycznie mają swoje granice, wydają paszporty, mają swoje armie, wreszcie mają swoich obywateli i mieszkańców, a które rozciągają się od Donbasu na Ukrainie przez Naddniestrze w Mołdawii, aż po Abchazję, Osetię czy Górski Karabach na Kaukazie.
Był pan tam.
Tak, tak. Ta książka to nie jest tylko analityczny zapis moich przemyśleń, ale raczej zbiór doświadczeń, które wyniosłem spotykając się z tymi ludźmi, jeżdżąc tam, obserwując jak te państwa istnieją, bądź jak w przypadku wojny na Donbasie, jak się tworzą.
Czy był pan w Donbasie?
Tak.
Widział pan wojnę ukraińsko-rosyjską?
Tak, ja miałem okazję być kilkukrotnie na froncie, przygotowywać korespondencję dla naszych mediów o tym, co dzieje się na Ukrainie, jak rosyjska agresja, bo ja tak to odbieram, rozsadziła Ukrainę.
I był ostatni raz pan tam był? Kiedy pan tam był?
Ostatni raz byłem niedawno, bo ostatni raz byłem w październiku ubiegłego roku, także zupełnie niedawno, ponieważ w tym momencie przygotowuję ekranizację kilku opowieści z tej książki, film, pełnometrażowy dokument Imperium i jedną z jego części jest właśnie opowieść o żołnierzu, ochotniku, który walczył na Donbasie.
A pierwszy raz pan był tam kiedy?
Pierwszy raz rok, luty roku 15, wspólnie zresztą z Dawidem Wilsteinem. Wtedy przygotowywaliśmy korespondencję o tym, jak wygląda wprowadzanie tak zwanych porozumień mińskich, czyli tego rozejmu, który miał zakończyć walki, a który w moim odczuciu jest po prostu zgniłym kompromisem.
Który niczego nie zakończył. A jak ewolucja tych terenów przebiega?
Znaczy, to jest rzeczywiście niezwykłe, dlatego że jeszcze te 2-3 lata temu to była wojna dynamiczna, rzeczywiście, gdzie ścierały się oddziały. Dzisiaj mamy sytuację zupełnie, wydawałoby się, niezwykłą, wręcz niewyobrażalną dla XXI wieku, ponieważ tam jest wojna pozycyjna. To jest jak pierwsza wojna światowa. Żołnierze siedzą w okopach, siedzą w bunkrach, i wzajemnie się ostrzeliwują, to po pierwsze, więc niezwykła sytuacja taka z punktu widzenia militarnego. Z drugiej strony, chyba to jest najbardziej porażające, co ja dostrzegłem na Ukrainie, to fakt, że o ile na początku tej wojny tak naprawdę prorosyjscy separatyści, rosyjskie wojska ścierały się z ochotnikami ukraińskimi walczącymi o wolną Ukrainę, ale sami mieszkańcy tych terenów pozostawali bądź neutralni, bądź chyba sympatyzowali jednak z Ukrainą. To był początek tej wojny. Przecież nigdy nie było jakiejś realnej nienawiści pomiędzy mieszkańcami Donbasu a resztą Ukrainy. Znaczy rzeczywiście, no, mogła być pewnego rodzaju niechęć, tak? Mieszkańcy Donbasu mogli uważać, że Donbas jako bogatsza część finansuje zachodnią Ukrainę. Natomiast tam nie było potencjału na to, żeby brać karabiny do rąk i się mordować. O tyle dzisiaj, po 3 latach wojny, wydaje mi się, że faktycznie mieszkańcy tych terenów zaczęli odczuwać realną nienawiść. To znaczy, oni uważają w dużej mierze, że odpowiedzialnym za tę wojnę jest Ukraina. Bo oni pozostają pod wpływem rosyjskiej propagandy, bo u nich stacjonują wojska ukraińskie. Skoro widzimy armię ukraińską, to kto walczy? No Ukraińcy. I ja zaobserwowałem taki jakiś porażający proces tego, jak przez wojnę, przez cierpienie, śmierć, ludziom gniją dusze. I wydaje mi się, że Rosja osiągnęła swój cel. To znaczy doprowadziła do tego, że ludziom na wschodniej Ukrainie zgniły dusze. Że z dawnych sąsiadów zamienili ich we wrogów, którzy są do siebie w stanie strzelać. Że udało się Imperium Rosyjskiemu faktycznie wytworzyć nienawiść. I mam też odnośnie takie wrażenie, że ten mechanizm, który ja właściwie widziałem na bieżąco, jak on tworzy się na wschodniej Ukrainie, zadziałał też w przypadku innych tych postsowieckich państw nieuznawanych. On też wytworzył się gdzieś w Naddniestrzu, on przede wszystkim wytworzył się na Kaukazie. Tam wszędzie do gardeł skoczyli sobie sąsiedzi, których nienawiść była stymulowana i bardzo inteligentnie rozgrywana przez Kreml.
Czyli gnicie duszy to jest budowanie w duszy nienawiści do sąsiada. Tak pan definiuje gnicie duszy?
W przypadku tych miejsc, które ja odwiedziłem. Tak, to jest budowanie nienawiści do sąsiada i doprowadzanie go do zbrodni. No to jest, myślę, że to nie jest żadne odkrycie, że po zbrodni pewna granica zostaje przekroczona. I ja miałem faktycznie takie wrażenie w tych miejscach. To znaczy w momencie, kiedy, nie wiem, w Abchazji na początku lat 90. między Gruzinami i Abchazami była wręcz wielowiekowe napięcia. Jedni oskarżali drugich o próby narzucenia swojej kultury, o dyskryminację. Natomiast to ciągle jeszcze nie jest ten poziom niechęci, który prowadzi do zbrodni, do nieodwracalnego. A w momencie, kiedy wybuchła wojna, kiedy rzeczywiście ludzie do siebie strzelali. Ja opisuję historię, którą słyszałem w Abchazji o tym, jak była rodzina mieszana abchazko-gruzińska. Jeden brat poszedł do armii abchazkiej, a drugi do armii gruzińskiej. I tak się złożyło, że oddział tego brata abchazkiego pojmał tego brata gruzińskiego, no i padł rozkaz rozstrzelać. I brat widział, jak jego koledzy z oddziału, Abchazowie, strzelają w głowę jego brata. Więc jeżeli dochodzimy do takiego stopnia poróżnienia nienawiści, to właściwie nie ma już odwrotu. I to jest dla mnie wstrząsające. No, Abchazowie żyli z Gruzinami obok siebie przez dziesięciolecia, stulecia, a dzisiaj odgradza ich granica, drut kolczasty, wojska. Dzisiaj obydwie strony traktują siebie jak śmiertelnych wrogów.
Trochę o tym piszę w artykule w Kurierze Wnet, kto i dlaczego zagrał naszym bezpieczeństwem, Paweł Bobołowicz, o budowaniu tego muru, jak pan mówi, zgniłej duszy po obu stronach granicy. Obserwuje pan to?
Tak. Ja uważam też, że jakby ta książka, te historie, które opisałem, nie są tylko pewnego rodzaju egzotycznym, czasami brutalnym folklorem, który gdzieś możemy sobie obserwować i trochę podziwiać jak w zoo, prawda, że tutaj Naddniestrzanie, tu Abchazowie, a my możemy na nich patrzeć jak na właśnie zwierzęta na wybiegu i mówić, a nas to nie dotyczy. Absolutnie uważam, że tak nie jest. Właśnie uważam, że te procesy, które tam zaszły, dzisiaj są również przeprowadzane w Europie. Nie tylko w Polsce, ale to, co widzimy, kwestia Katalonii, kwestia Ligi Północnej i północnych Włoch, tak zwanej Padanii, ale wreszcie również i Polski. To znaczy próby skłócania nas z sąsiadami zawsze zagrają na naszą niekorzyść. Oczywiście, my się będziemy różnili. Będziemy się różnić z Ukraińcami, będziemy różnili się z Litwinami. To jest jasne. Będą kwestie sporne, bo nikt nie mówi, że to ma być tak, że z sąsiadami to zawsze ze wszystkim się zgadzamy. No nie, no, są spory sąsiedzkie. Natomiast uważam, że nie możemy pozwolić, żeby te spory przerodziły się w realny konflikt. Bo na tym konflikcie nie zyska nikt. poza imperium.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Zapraszam pana też na jarmark wnet. Wie pan, gdzie jest jarmark wnet?
Przyznam się szczerze, że nie, ale...
Podejrzewam, że pan nie słucha radia.
Słucham. Tylko, że ja jestem non-stop za granicą gdzieś. Ja po prostu czasami włączam, jak wracam. Chociaż wiem, że można w internecie, tak? Zdaję sobie sprawę. Ale tym razem tylko, że z przyjemnością się pojawię.
No i przyjemność będzie też po naszej stronie. Tomasz Grzywaczewski, autor książki Granice marzeń o państwach nieuznawanych, był gościem Poranka Wnet, który zrealizował Karol Smyk. Wydawcą był Antoni Opaliński. Jutro poranek zacznie się o godzinie 7:07, a teraz w Radiu Wnet, choć dziś 8 marca, zagości muzyka bluesowa.